Strefa historii.
Niezłomni czy realiści? Polskie podziemie antykomunistyczne bez patosu. To książka autorstwa profesora Rafała Wnuka i doktora Sławomira Poleszaka. Prawie 800-stronicowa monografia nie jest lekturą przytłaczającą i skierowaną jedynie do wąskiego grona specjalistów. W przystępny sposób tłumaczy warunki działania podziemia, jego struktury, ale także opisuje ich działaczy. I znów, nie są to tylko encyklopedyczne, suche fakty. To próba spojrzenia na człowieka i jego psychikę w trudnej rzeczywistości. Rozmawiałam z jednym z autorów książki, profesorem Rafałem Wnukiem, który pełni obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zapytałam go, dlaczego nie zgadzają się autorzy na używanie określenia żołnierze wyklęci.
Leciutkie sprostowanie. Nie tyle nie zgadzamy się, jak ktoś lubi to określenie, niech go używa. My po prostu go nie używamy, bo uważamy, że jest błędne, że wykoślawia rzeczywistość. Żołnierze wyklęci to jest taka zaczarowana formuła, która wkłada nam do jednego worka, tworzy jeden zbiór z elementów, z ludzi, którzy nigdy by w jednym zbiorze znaleźć się nie chcieli. To jest pierwszy zarzut mój pod adresem tego pojęcia. A drugie to, że bardzo wielu tych ludzi, którzy zaangażowało się w podziemie antykomunistyczne, w powojenną konspirację, nie było żołnierzami i jako żołnierze się nie identyfikowali. Mamy więc do czynienia z pojęciem, które wypacza rzeczywistość, a historyk powinien starać się możliwie wiernie ją opisać. I w końcu sama formuła wyklętyzmu, wyklęcia. Kto wyklął tych ludzi? Czy mamy używać języka komunistów, którzy próbowali to zjawisko tych ludzi na margines wypchnąć? No ja uważam, że nie. Według niektórych znowu, czy to działaczy społecznych, polityków czy historyków, wykleła tych ludzi jakoby Trzecia Rzeczpospolita. Z takim ujęciem głęboko i zasadniczo się nie zgadzam. Także to są te powody, dla których słowa wyklęci Sławomir Poleszak i ja w książce naszej unikamy.
Pokazują panowie bardzo szeroko okoliczności, warunki działania tych osób, które działały w podziemiu antykomunistycznym. I już na samym początku zwracają państwo uwagę na coś, co nie zawsze się na to zwraca uwagę, nie zawsze historycy na to zwracają uwagę, ale na taką psychologię takiego człowieka, który się zaangażował. Czasami zmuszały go okoliczności, czasami sam radykalizował się, czasami po prostu była to patriotyczna pobudka, ale czasami to była rabunkowa pobudka do tego, żeby zaangażować się w taką działalność.
Historia jest próbą opisania ludzi w przeszłości. A człowiek to emocja. Człowiek to psychologia. Człowiek nie jest komputerem, który zero-jedynkowo reaguje na to, że dobre, złe, proste wybory. Nie, my jesteśmy skomplikowani i tak samo skomplikowani byli tamci ludzie.
I okoliczności.
Siadając do tej książki, założyliśmy od razu, że ona ma być przede wszystkim książką o ludziach. Nie o bezimiennych strukturach, nie o bliżej nieokreślonych siatkach. Oczywiście coś takiego jak organizacja, zmiany strukturalne nas interesowały, ale przede wszystkim interesowało nas, fascynowało wręcz to, co ci ludzie mieli w głowach, ich biografie. Dlatego też nie wycinamy z ich życiorysów okresu powojennego, wyłącznie krótkiego czy dłuższego bycia w konspiracji. Staramy się ich pokazać w możliwie pełnych. Pokazać ich przedwojenną działalność, niekiedy nawet działalność sprzed I wojny światowej, to co robili podczas wojny, bo to jest niezwykle istotne, oraz jeśli mieli jakąś powojenną przeszłość, czy też jakąś działalność po tym, kiedy konspiracja antykomunistyczna się skończyła, to staramy się doprowadzić ich aż do momentu ich śmierci, bo dopiero wtedy mamy w miarę pełny obraz ich jako ludzi, ich jako aktorów historii, ale również ich jako tych, którzy tą historię tworzyli, którzy mieli wpływ na rzeczywistość ich otaczającą.
Przykładem takiej psychologii, na którą państwo zwracają uwagę, jest między innymi Okulicki, Niedźwiadek. Panowie podkreślają, że był przesłuchiwany przez NKWD, więc być może nie był najlepszym człowiekiem do współtworzenia organizacji Nie jak Niepodległość.
Okulicki to jest postać, która mnie zajmuje od wielu, wielu lat, więc poniekąd się z nim, tu cudzysłów, zaprzyjaźniłem. co nie znaczy, że próbuje go idealizować lub usprawiedliwiać. On rzeczywiście po tym, jak został aresztowany za tak zwanego pierwszego Sowieta w roku 1940, znalazł się w więzieniu na Łubiance i podjął z Sowietami rozmowy, napisał dokument, który był swego rodzaju albo próbą gry, albo efektem załamania się, albo czymś jeszcze innym. I człowiek z tego typu przeszłością nigdy nie powinien zostać, moim zdaniem, wybrany przez służby specjalne do zrzutu po raz kolejny na obszar Polski, która za chwilę będzie przez tychże Sowietów okupowana. On powinien zostać wysokim lub średniej rangi oficerem liniowym na Zachodzie. To jest błąd nie jego. To jest błąd jego dowódców, błąd służb, że pozwolili na to, aby skoczył do kraju i aby w tym kraju działał. Jednocześnie nie widzę, żeby nie było wątpliwości, w jego działalności po 1944 roku oznaków, które by wskazywały na to, że się załamał, że zdradził, czy coś z tych rzeczy. To nie o to chodzi. Chodzi mi o to, iż nie przestrzegano pewnej procedury, a osoby niechętne Okulickiemu chcą go widzieć nie przez pryzmat tego, co rzeczywiście zrobił, a moim zdaniem w momencie, w którym rozwiązywał Armię Krajową i próbował wyciągnąć ludzi z lasu, podjął decyzję o rozmowach z Sowietami wiosną 1945 roku, ani później, gdy po raz drugi znalazł się na Łubiance i był sądzony, nie znajduje tam zachowań mogących być przeciwko niemu użytych, ale ludzie, którzy są mu nieprzychylni jednoznacznie, starają się w nim widzieć i czynią z niego osobę złamaną lub zdrajcę. Gdyby nie znalazł się w Polsce, tego typu oceny byłyby niemożliwe, bo po prostu byłby jednym z wielu oficerów, którzy zostali na Zachodzie. On jednak był człowiekiem, który palił się do pracy. On chciał działać i trudno było go na tym Zachodzie zatrzymać. I to są tego typu skomplikowane historie.
Jakie postacie właśnie chciał pan wydobyć i jakby, no może nie ściągnąć z pomnika, ale pokazać prawdę o nich?
Żadnej postaci nie chciałem ściągać z pomnika. Myślę, że podobna myśl przyświecała Sławkowi Poleszakowi, mojemu koledze i współautorowi. Natomiast chcieliśmy rzeczywiście w możliwie pełny sposób opisać najbardziej interesujące nas osoby, kto wśród nich byłby szczególnie ciekawy, szczególnie ważny. Oj, to jest z jednej strony bardzo długa lista, z drugiej strony wcale to nie jest taki duży problem. Zadzierski Wołyniak z Rzeszowskiego to była postać, która moim zdaniem zasługiwała na głębsze zastanowienie się. Bardzo wciągnęła mnie postać Ognia na Podhalu. To jest kolejny bohater książki z niezwykle skomplikowaną i niejednoznaczną historią, ale też są postaci, które mnie niejako ujęły, jak choćby Sojczyński Warszyc, dowódca dużego zgrupowania partyzanckiego i organizacji podziemnej działającej głównie w okolicach Radomska, okolice potem łódzkiej i trochę na Śląsku. Niezwykła postać, bardzo, bardzo prawy człowiek, ale człowiek, który z jednej strony był z pewnością osobą o lewicowej wrażliwości, a z drugiej strony był człowiekiem myślącym w kategoriach II Rzeczypospolitej, niepodległościowcem. W efekcie, choć teoretycznie powinien być osobą, którą komunistom dałoby się uwieść, okazał się być dowódcą wyjątkowo zażarcie tychże komunistów zwalczających i z tego powodu poniósł śmierć. Kolejną grupą, takim zbiorowym bohaterem, choć oczywiście mógłbym po kolei wymieniać imiona i nazwiska, to są kobiety związane z podziemiem. Osoby, bez których łączność konspiracyjna, leczenie, całe zaplecze podziemia nie mogłoby funkcjonować, a to są osoby z krwi i kości. Niektóre z tych postaci są po prostu dramatyczne. Z tego powodu również, że bardzo twardo te dziewczyny stały nogami na ziemi i były rozerwane między chęcią normalnego życia, a sytuacją, w której się znalazły i z której nie bardzo wiedziały, jak się wycofać. w końcu mamy też takie przykłady w tejże książce kobiet, które wcale nie chciały być w podziemiu, a zostały do tego działania w podziemiu, czy do bycia w podziemiu, zmuszone przez zbyt władczych, nierozsądnych mężczyzn, którzy uważali, że po prostu mogą w sposób autorytatywny, autorytarny, mogą nie liczyć się z wolą kobiet, które były w ich otoczeniu i przez to doprowadzali do nieszczęść tych dziewczyn.
Często w takim bardzo uproszczonej wizji tego podziemia antykomunistycznego jawi nam się ono jako taki trochę monolit, a panowie jednak wskazują na to, że tam były podziały dosyć znaczne.
Kiedy odpowiadałem na pytanie, dlaczego nie żołnierze wyklęci, to właśnie dlatego, że żołnierze wyklęci, ta formuła sugeruje istnienie monolitu. Chociażby pobieżne zapoznanie się z tematem pokazuje, że nie mamy do czynienia z jednym ruchem, ale z bardzo wieloma fenomenami o wielu twarzach, często ze sobą rywalizującymi grupami, fundamentalnie odmiennymi, jeśli chodzi o świat wartości i wizję przyszłej Polski. Ludzie wywodzący się z Narodowych Sił Zbrojnych Związku Jaszczurczego byli po prostu radykalnymi nacjonalistami, totalitarystami. Ludzie tworzący Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość byli demokratami, marzącymi właśnie o Polsce jako państwie prawa, wolności i zróżnicowanym etnicznie, religijnie i politycznie. Między tymi skrajnościami rozciąga się bardzo wiele możliwości. To nigdy nie była ani jedna organizacja, ani jeden ideowy konstrukt, ani jeden sposób działania.
Czytając panów książkę, miałam takie wrażenie, że jest to podręcznik, ale to absolutnie nie jest pejoratywne stwierdzenie, tylko bardzo pozytywne, że panowie w taki bardzo lekki sposób tłumaczą te wszystkie zawiłości. I dodam jeszcze taki podręcznik bez patosu.
No, dlatego tytuł jest właśnie taki, że bez patosu. Nie wiem, czy podręcznik, natomiast siadając nad książką, chcieliśmy opisać całość. Nie jedną grupę, nie jeden obszar, nie jednego człowieka, ale zjawisko przez ludzi, z ludźmi i co najważniejsze, dla ludzi. I tutaj przyznam się, że jeśli o mnie chodzi, za Sławka Paleszaka się nie będę wypowiadał, to praca w muzeum sprawiła, że zrozumiałem, iż krócej znaczy lepiej, choć autor 800-stronicowej książki być może tak mówić nie powinien. Po drugie, jak ważne są konteksty. Kontekst międzynarodowy, kontekst lokalny, ale też kontekst emocjonalny. To, jak się świat ogląda, jak go się dotyka, jak co pachnie. Dla wielu ludzi wojna ma zapach trupów. Dla innych wojna ma zapach lasu. Dla człowieka, który się ukrywa, ma zapach piwnicy. Więzienie ma swój zapach. Więzienie ma swoje dźwięki, las ma swoje dźwięki. To wszystko sprawia, że no, budując wystawę, musiałem myśleć o tym, jak dane miejsce, dany tekst wpłynie na zwiedzającego, który odbiera nie tylko oczyma. Ta książka właśnie dzięki użyciu cytatów, dzięki świadomemu oglądaniu zdjęć na przykład, miała dać... Chcieliśmy dać czytelnikowi możliwość choć częściowego przybliżenia się do tamtej rzeczywistości.
Ale książka nie została jeszcze wydana w Muzeum II Wojny Światowej, tylko w innym wydawnictwie.
Książka została oddana do wydawnictwa 2 lata temu. To nie jest tak, że piszemy książkę i mamy ją natychmiast po postawieniu kropki gotową. Ta książka została 2 lata temu oddana do wydawnictwa. Wydawnictwo miało szereg uwag. Najzabawniejsze jest to, że wydawnictwo chciało ją skrócić. Przekazało ją do recenzenta, pana Andrzeja Brzezieckiego, który miał nam zasugerować szereg skrótów. Rzeczywiście 2 zasugerował oraz jednocześnie napisał w obszernej, bardzo dokładnej, pomocnej recenzji, że przydałoby się jeszcze poruszyć 7-8 wątków. W efekcie na skutek operacji skracania książki powiększyła się o jakieś 80-100 stron. To jest tak, że praca nad książką zabiera czas. To nie jest coś, co się robi z soboty na niedzielę. Gdyby książkę dziś najfantastyczniejszą nawet otrzymało wydawnictwo muzealne, to byłaby ona dostępna na rynku księgarskim najwcześniej za rok. Wydawanie książek to nie jest praca w radiu, tego się nie robi natychmiast.
Profesor doktor habilitowany Rafał Wnuk obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przejął 2 kwietnia tego roku. Jest jednak związany z tą instytucją jako jeden z jej współtwórców. Był jednym z autorów wystawy stałej. Współtworzył scenariusz i nadzorował jego wykonanie.
Strefa historii.